wyjdzie z domu, bardzo krótko, rząd czerwonych świateł. I to jest to, co my Wiślanie bardzo, bardzo nie lubimy. Jedyna rzecz, której nie lubimy w naszej miejscowości. Ale jak wiecie, jest oblężenie miejscowości turystycznych. I no nie wiem, jak to się stało. Nagle ten korek ruszył i tak jechał bardzo, bardzo wolno. Ja się intensywnie modliłem. Nawet pod kątem opisu stworzenia. Panie Boże, Twój duch unosił się nad chaosem tego stworzenia i Ty to wszystko opanowywałeś i wyprowadzałeś z tego porządek i możesz mnie przez to przeprowadzić. No i jakimś sposobem dojechałem na czas. Rafał jeszcze nie pojechał. I jestem tutaj dzisiaj. Cieszę się z tego powodu. Chwała Panu. Przede wszystkim ze społeczności, którą możemy mieć jako Jego dzieci, jak również obecności Jego Ducha i wierzę, że On będzie nas przede wszystkim wprowadzał w swoją prawdę. Mamy taki bardzo intensywny teraz, bardziej intensywny czas, jeśli chodzi o służbę drzewa oliwnego, ponieważ w kalendarzu hebrajskim zbliża się święto. W przyszłym tygodniu będzie święto Purim. Jeśli ktoś czytał kiedyś Księgę Estery, to zna okoliczności tego święta. Naród żydowski otrzymał tam od Boga nakaz, aby to święto ocalenia, święto Bożej wierności, upamiętniać co roku 14 dnia miesiąca Adar i to właśnie przypadnie w przyszły piątek. I między innymi to radosne święto, bo Bóg obrócił Izraelowi smutek i żałość w radość, światłość i zaszczyt. I on to może też robić w naszym życiu. Częścią upamiętnienia tego jest cieszenie się, spożywanie dobrych posiłków, picie słodkich napojów i wysyłanie sobie podarków, prezentów. I dla nas chrześcijan jest to okazja, by odwiedzać, przynosić prezent i przy tej okazji o czymś porozmawiać z naszymi starszymi braćmi. Przygotowujemy też takie paczki żywnościowe na wschodzie, na Ukrainie, Białorusi. Na Białorusi jest najgorzej, jeśli chodzi o dostęp, ponieważ sytuacja ciągle jest bardzo skomplikowana, ale są w to zaangażowani nasi przyjaciele, chrześcijanie tam z Grodna, z Homla, z innych miejscowości. Wierzymy, że mimo wszystko Pan Bóg przeprowadzi swój plan. Nawiasem mówiąc, w języku hebrajskim taka pomoc, kiedy się pomaga drugiemu. Czasem jest takie określenie u nas, jałmużna, ale to takie jest troszeczkę negatywne. Można się znaleźć naprawdę w trudnej sytuacji, kiedy trzeba liczyć na pomoc drugiego i to jest tak naprawdę piękne. Zresztą sama Biblia mówi, czy Pan Jezus, że ubogich zawsze mieć będziecie. Są różne powody takich sytuacji. Jeśli chodzi o jałmużnę, jako coś uciążliwego albo litowanie się. Właśnie w języku hebrajskim to określenie brzmi cedaka. Nie wiem, czy ktoś słyszał cedaka, ale na pewno słyszeliście cadyk. Cadyk to taki bardzo uświęcony rabin w ruchu hasydów, których tutaj na naszych ziemiach swego czasu było bardzo dużo. I pochodzi to słowo od wyrazu sprawiedliwość, bo cadyk to był ktoś bardzo sprawiedliwy w społeczności Żydów hasydzkich, taki wzór prawości i tak dalej. Ale można zapytać, co ma wspólnego jałmużna ze sprawiedliwością? Sprawiedliwość, to dla nas trochę brzmi groźnie. Otóż tak, pomagając drugiemu, wyciągając do niego pomocną dłoń, ratując go w sytuacji, kiedy ten brutalny, zimny, obojętny świat przejechał się na nim czy na jego rodzinie. To jest sprowadzanie cząstki Bożej sprawiedliwości w życie i serce tego człowieka. I taka właśnie jest idea, że Boża sprawiedliwość jest dobra. Zauważmy, każdy z nas chce być traktowany sprawiedliwie. Uciekamy czy boimy się sprawiedliwości, kiedy sami jesteśmy przestępcami. Natomiast jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem, mamy takiego, który jest sprawiedliwy, który jest cadykiem przez duże C. To jest nasz Pan, nasz Mistrz, Jezus Chrystus, który jest źródłem naszej sprawiedliwości przed Bogiem. Chciałem dzisiaj powrócić, jak Grzegorz powiedział, do tematu stworzenia. Bardzo krótko zrekapitulować, co mówiliśmy, tylko że tu się boję, bo czasami to tak wychodzi, że potem już nie starcza czasu, żeby pociągnąć temat dalej. Ale kilka takich rzeczy chciałem tylko powiedzieć, które nam może troszeczkę tak odkleją w pamięci. To, o czym ostatnio mówiliśmy i potem pójdziemy dalej. Właśnie uczyniliśmy takie założenie, że dobrze jest znać czasy końca, proroctwa o czasach końca, ale też im bliżej końca, tym ważniejsze jest i coraz bardziej ważna jest znajomość początków, gdzie Bóg pokazuje prawdę o człowieku, co chciał, co zamyślił, stwarzając ciebie i mnie jako właśnie taką istotę, jaką jesteś. Chodzi tutaj o naprawdę cudowny pomysł z unikalną istotą ludzką. W całej gamie, sferze jego stworzeń jesteśmy zupełnie unikalni. Są tam opisane fundamenty, które dzisiaj, im bliżej końca, tym bardziej zaciekle one są atakowane. Ale warto sobie odświeżać te sprawy, być ich świadomymi i widzieć, w jakim konflikcie duchowym obecnych czasów uczestniczymy. A więc, żebyś wiedział, kim jesteś i do czego jesteś powołany. I wiemy oczywiście, kim jesteśmy powołani w Chrystusie, w Kościele, w naszych duchowych społecznościach, ale to wszystko jeszcze warto byłoby osadzić w czymś szerszym, co idzie od samego początku, jeśli chodzi o Boże serce, zbadać te sprawy. Inaczej byśmy nie mieli tej pierwszej części Biblii. Wraz z Nowym Testamentem Pan Bóg już by nas nie trapił tym, co było wcześniej, a jednak to Słowo jest. Także jesteśmy zobowiązani, aby rozumieć i poznawać całe Boże Słowo. Widocznie coś w tym jest. Może jeżeli nie jesteś do tego przekonany w kontekście tego, co ja mówię, jak mówię, to jednak niech to będzie taką zachętą, że Pan Bóg zostawił Słowo w takim kształcie, w jakim ono jest, więc musi być w tym coś ważnego. Podawałem przykład o tym wodzu indiańskim, jego ludziach, tak, którzy nie rozumieli, do czego służy dana część, potem zobaczyli całość i zgodzili się to produkować. Ale podam inny przykład. Nie wiem, ilu z was było w Izraelu, ale na pewno wielu z nas ogląda zdjęcia z Izraela czy swoich przyjaciół, którzy tam byli. I jest też taki trend, żeby się fotografować z żołnierzami. I rzeczywiście, jest ich pełno wszędzie, żołnierzy izraelskich sił obronnych. I nie chodzi tylko o to, że to jest rodzaj jakiegoś takiego stanu wyjątkowego w Izraelu. Czasami to nawet, tak się człowiek zastanawia, to właśnie jest wojsko, czy to jest jakaś licealna wycieczka, prawda? Jakieś wesołe dziewczyny w mundurach, mają karabiny, ale nie wiadomo czasami, czy to są prawdziwe karabiny, czy tam są jakieś naboje w nich, czy to może jakiś klub strzelecki. Chodzą razem z wycieczkami turystów, nie Żydów, w różne miejsca i je zwiedzają ewidentnie. Jakieś prelekcji sobie słuchają, można ich spotkać w Jerozolimie, w różnych miejscach, można ich spotkać w Galilei nad jeziorem, można ich spotkać nad Morzem Martwym, na Masadzie. bardzo młodzi ludzie, od razu widać tak, 18-19 lat. I czy to ma być wojsko, a w ogóle jeżeli to wojsko, to czy to jest to właśnie groźne wojsko izraelskie, które dało taki napęd całemu światu arabskiemu, kiedy zostali przez ich zaatakowani. I tutaj dochodzimy do sedna, tak. Może jeszcze nie ci młodzi, ale oni niedługo tacy będą. A dlaczego? Ano w filozofii, czy takiej koncepcji prowadzenia wojska w Izraelu jest coś takiego, taka myśl. Jeśli masz nastawiać swoje życie, jeśli masz być gotowy umrzeć za swój kraj, to go najpierw poznaj. To najpierw zobacz, o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj młodzi ludzie, młodzi Żydzi też, tak jak wszyscy inni, żyją trochę w takim swoim wirtualnym świecie. Chodzą ze smartfonami, łatwo się amerykanizują, chcą żyć z dala od problemów dorosłych i naraz to jest takie gwałtowne sprowadzenie ich na ziemię. Więc żeby przywrócić im łączność z korzeniami, organizuje się na pierwszym etapie, przez pierwszych kilka miesięcy służby wojskowej, takie fajne wycieczki po kraju. I poznają historię, na Masadzie poznają bohaterstwo swoich przodków, którzy woleli zginąć czy umrzeć wolni, niż dopełnić reszty życia, ale w rzymskiej niewoli. Poznają wiele innych miejsc, także i ze współczesnej historii. Co ciekawe, ich podręcznikiem historii jest Biblia. Więc jednocześnie, poznając dzieje swoich przodków, osadzając siebie w tej całej historii, jednocześnie poznają Biblię, Stary Testament, poznają tych bohaterów, podbój ziemi obiecanej, różne miejsca z tym związane. No jest to zupełnie inna myśl się za tym kryje niż taka, która stała, powiedzmy, za wychowaniem w Wojsku Polskim, zwłaszcza ludowym. Na szczęście mnie to ominęło, ale no, z tego, co słyszałem, to było wychowanie przez tak zwaną falę. Czyli starsze wojsko z nudów i w odwecie za to, co im zrobiono w czasie unitarki, prawda, przez drugi rok gnębiło kotów. A więc taka brutalny przymus wykonywania rozkazów. Tak, ma wywoływać automatyczne reakcje. Jak będzie ogień wroga i usłyszysz wrzask znienawidzonego kaprala, to masz ruszyć do przodu, bo bardziej boisz się jego niż tego, co przed tobą. Czy Bóg chce mieć takie wojsko, a jesteśmy żołnierzami chrystusowymi? No raczej nie. Raczej myślę, że bliższa Bogu jest ta pierwsza koncepcja. Żebyś poznał, o co w boju wiary masz walczyć. A w czasie II wojny było jeszcze gorzej, bo o tym oczywiście nie mówiono, bo bohaterowie Armii Czerwonej zawsze dzielnie maszerowali do przodu i tak dalej, ale jak przyszła pierestrojka i obecne czasy, to wielu z nich trochę szczerzej zaczęło mówić. I nie tylko nawet bali się swoich przełożonych, co atakowali z powodu nienawiści do wroga, ponieważ widzieli okrucieństwa po drodze, które uczyniono ich rodzinom, ale nie z miłości do tego kraju, Związku Radzieckiego. Najbardziej mówili to, bali się nie ognia z przodu, tylko ognia z tyłu, ponieważ za nimi szli żołnierze NKWD i jak ktoś tylko odwrócił się w drugą stronę albo biegł za wolno i tak dalej, to zginął szybciej niż z kuli niemieckiej. I oni dobrze o tym wiedzieli. I to było też, to była tajemnica bohaterstwa wielu z nich. Oczywiście to są straszne, tragiczne historie. No i to też nie jest dobra motywacja, jeśli chodzi o bycie częścią wojska Pana. Nie chce on nas straszyć, ale chce pokazać cel, który jest przed nami. Dlaczego się trudzimy, dlaczego się mamy w tym doczesnym życiu w jakiś sposób dla Niego poświęcać. A więc weźmy miecz ducha, naszą broń, którym jest Słowo Boże. Weźmy go w całości, jak mówiliśmy w drugim liście do Tymoteusza 3,16. Położyliśmy nacisk na ten wyraz całe słowo. Nie tylko całe, że od początku do końca, ale całe w sensie rozumienia związków między nimi. Można wziąć je całe, ale popękane, gdzie jedno z drugim się trochę nie zgadza, gdzie widzimy jakieś różne historie, różne narracje, tam jakiś Izrael, inne wydarzenia, trudne czasem do zrozumienia, tutaj coś innego, Ewangelia, miłość, Bóg. No, są różne problemy, jak to wszystko, jak na to wszystko patrzeć jako na całość. Słowo jest takim wspaniałym dla nas domem. Zresztą pisze też, byśmy budowali się na fundamencie zarówno apostołów, jak i proroków. List do Efezjan. A prorocy to w dużej mierze jest pierwsza część Biblii, 2/3 tej księgi aż do Nowego Testamentu. Są też oczywiście dalej prorocy. Apostoł Jan, wspaniałe objawienie, cudowne proroctwa. Sam Jezus wiele ich wypowiedział. Ale prorocy to szersze pojęcie. Mojżesz był największym ze starotestamentowych proroków. Dlatego o Mesjaszu jest powiedziane: proroka, jak ja wzbudzi ci Pan spośród twoich braci. A więc całość. A skoro całość, to trzeba zacząć od początku. I to nas prowadziło do opisu stworzenia, które jest umieszczone na początku Biblii jako pierwsze. Zwróciliśmy uwagę, że często ten temat jest bardzo mocno zdominowany obecnymi dyskusjami dotyczącymi stworzenia, kreacjonizmu i przeciwko ewolucjonizmowi. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia dialogu z niewierzącymi, ale czy jest tam coś więcej, co dotyczy nas, których przekonywać do tego nie trzeba, tak? Otóż przez całe wieki było, więc dzisiaj też musi być. Bardzo ważne miejsce z listu do Hebrajczyków, 11:3, które mówi nam, że przez wiarę poznajemy, przez wiarę, nie przez empiryczne udowodnienie szkiełkiem, okiem, wzorami matycznymi, że światy zostały, a więc i nasz świat, świat aniołów, słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Absolutnie fantastyczny tekst, który bardzo powinien nam to wszystko wyklarować. Autor listu też działał w takim wrogim otoczeniu, kiedy wierzący, tutaj Hebrajczycy, Żydzi, bezpośredni adresaci, oczywiście to jest do wszystkich w Kościele, byli pod dużą presją tamtej kultury rzymsko-greckiej, gdzie teorie takie jak dzisiaj też były obecne. I oni trochę się pod tą presją załamywali. I on odświeża ich to nastawienie i mówi: zachowajcie tą wiarę, którą jako Hebrajczycy otrzymaliście na pewno od swoich ojców, które wywodzi się z Tory, które wywodzi się z Bożego objawienia, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, a więc powstały z niczego. Poprzez Jego cud. I to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Naprawdę niezwykle klarowny, ja bym powiedział, prawdziwie naukowy język. Cała sfera istnienia dzieli się na to, co widzialne, względnie to, co jest zjawiskiem. Dzisiaj mamy, czy nauka ma różne urządzenia, by dostrzegać też to, co niewidzialne, fale, których wcześniej nie widzieli. Ale tak naprawdę to wszystko jest część zjawisk, część widzialnego świata. I to, co niewidzialne, to jest właśnie stwórcze Boże Słowo, którego żadną matematyką ani przyrządami nie zbadamy. I to pierwsze, ta pierwsza wymieniona to jest sfera zjawisk jak najbardziej ma Boży mandat badania i sprawdzania. To Bóg jest autorem tych wszystkich praw, które powodują, że zjawisko jest zjawisko. No na przykład grawitacja. Jak ja tutaj coś wezmę z tej wysokości, puszczę, tak, to mamy takie zjawisko, że działa prawo grawitacji. Jeżeli zrobimy to samo w Afryce, to tam też to nastąpi. A więc widzimy, że uniwersalnie w różnych punktach działa to samo prawo poprzez te same zjawiska. Coś puszczam i to spada. I kiedy Bóg powiedział Adamowi, abyś czynił sobie ziemię poddaną, tak, to w tym również mieści się Boży mandat, czyli Boże upoważnienie do badania tego, co Bóg ukrył w stworzeniu, ukrył w tych wszystkich cząsteczkach, tak, w tych wszystkich siłach, które tutaj działają. Więc fizyka, biologia, czy tam szerzej botanika, zoologia, geologia, tak, to wszystko ma bardzo głęboki sens i jest przeznaczone przez Boga do zgłębiania, do odkrywania. Natomiast badanie tamtej sfery działania stwórczego Bożego Słowa, oj, to jest ślepy zaułek. I niestety człowiek nagminnie to robi. Jeżeli tam mamy Boga, który jest niepoznawalny w swojej istocie, który jest światłością niedostępną i z tego wyłania się ten świat, który widzimy, który badamy, tak? A my próbujemy naszymi stworzonymi umysłami, neuronami naszych mózgów, naszymi mikroskopami czy innymi pomiarami zgłębić tamtą sferę. To chcemy Boga również zamienić w zjawisko. I chcemy nasz umysł umieścić nad nim. A to już jest to samo kłamstwo, które w ogrodzie Eden przyszło, że będziecie jak bogowie. Bóg nie jest zjawiskiem i nie da się uzjawiskowić. To jest coś, nie mamy nawet w ogóle języka, żeby go opisać, żadnymi słowami, choćbyśmy tu tworzyli z greki, z jakichś innych języków ważne pojęcia, po prostu nie ujmiemy Boga, On jest zupełnie poza. Dlatego On musi nam się objawić na swoich zasadach, żebyśmy mogli lepiej Go poznać, ale bez Niego tego nie zrobimy. Ale tutaj jest jakby ta sama walka, która była w Edenie, aby ustanowić wyższość człowieka, jego umysłu nad praprzyczyną wszystkiego. I niestety przez to stać się sam jak bogowie. I wielu naukowcom tak się wydaje. No problem w tym, że dochodzimy do absurdów, że Bóg tych mędrców łapie w ich własnej chytrości i na końcu okazuje się, że jest to głupota. Dzisiaj badamy wszechświat, wypuszczamy sondy kosmiczne, które lecą gdzieś w jakieś niewyobrażalne odległości po to, żeby co znaleźć? Jakąś odrobinkę życia, żeby potwierdzić, tak, że to, co jest tu na Ziemi, to też jest takie zjawisko i powszechnie występuje. No, według mnie nie trzeba by zbyt daleko lecieć. Cały wszechświat powinien podobnymi procesami ewolucyjnymi dźwięczeć, tak, jeżeli to jest jakaś norma. A tymczasem nic, pustka, głusza. Już mówią tak, jakąś cząsteczkę tam czegoś, wody, węgla znaleźliśmy. Potem się okazuje, że to był jakiś fake news. Nawet tego nie potrafią. Nigdzie nie ma przystosowania do życia. A lecimy coraz dalej. Gdzieś tam dalej mamy odkryć prawdę o tym, jak to tu na początku coś wybuchło. Ale tak naprawdę widzimy, oddalamy się od tej Ziemi, ona jest coraz mniejsza, jest malusieńkim pyłkiem, tętni życiem, nam się wydaje, że to wielkie. Z perspektywy Drogi Mlecznej to w ogóle nie widać. I nagle człowiek, szukając sensu tam, odkrywa, że w zasadzie to prawidłowością jest ten wielki wszechświat, a ta tętniąca życiem Ziemia jest absurdem, jest bezsensem. I w ten sposób Bóg chwyta ich od tego, co zaczęło się jako mądre i pokazuje, że taka mądrość kończy się marnością. A idą na to miliardy, miliardy dolarów. Ostatnio też Europa, żeby nie być gorsza od NASA, chociaż nie potępiam tych działań, tylko pytanie, z jaką motywacją. Dobrze jest badać również tam. Europa, żeby nie być gorsza, zrobiła zderzacz hadronów. Nie wiem, czy pamiętacie, w Szwajcarii. Kilka lat temu głośno było o tym, bo miał być przeprowadzony wielki eksperyment. I co oni szukali, pamiętacie? Co to miało wykazać? Czy jest boska cząstka? Myślę, że gdybyśmy chociaż 5 minut próbowali zacząć mówić, o jakie tu teorie fizyczne chodzi, to już by nikogo na sali nie było. Ja zresztą raczej też bym tu nie ustał. To już naprawdę są tęgie głowy. Zaczyna się wszystko dobrze, ale gdzieś kończy się jakimś monstrualnym absurdem. W każdym razie wymyślono, że jest coś takiego jak boska cząstka. Ona to miała swoje jakieś inne nazwy, to jest tylko taki pseudonim tej mający jakiś decydujący, stwórczy wpływ tak naprawdę na kształt i istnienie naszego świata. No i omal żeśmy się nie wysadzili w powietrze. Były takie obawy, że uwolniona zostanie tak potężna siła, że rozpadniemy się na szczępy i będzie koniec. Wielu realnie się tego bało. Ale co się stało? Okazało się, że to żaden wielki fajerwerk, tylko kapiszon. Nikt nie chce się przyznać. Te miliardy, ponad 100, nie wiem, 150 czy więcej, poszły w błoto. A tylu ubogich ludzi jest wokół, tyle różnych problemów do rozwiązania. Oni wykopali taki o promieniu ilu to 40 kilometrów czy ponad pod ziemią taki potężny system tuneli, właśnie taki owal. Gdzieś przekopywali się pod jakimiś górami wręcz, żeby to domknąć. Tam jest tyle sprzętu, że głowa boli. I na co to wszystko nagle? No podobno jakiś reset będzie, tam zmienią jakieś, no. Tak naprawdę powinien się uczciwie rozlec jakiś gigantyczny śmiech z tego całego eksperymentu. Nie tędy droga. Jest też prawdą, że największych odkryć dokonywali ludzie, którzy mieli poglądy zbliżone do monoteizmu judeo-chrześcijańskiego. Którzy zakładali, że jest jedność przyczyn. Może nie zawsze wierzyli dokładnie w Boga, Biblii, tak jak my ściśle wierzymy, ale zakładając, że jest jedna praprzyczyna, tak? Że prawo zawsze w różnych okolicznościach tak samo będzie działać. Tworzyli różne metody obliczeń i tak dalej. I często oni w jakiś sposób wywodzili się z tego pnia judeo-chrześcijańskiego. Natomiast w starożytności nie zrobiono ani krok do przodu, ponieważ w tych różnych miejscach wyznawano politeizm. I to była taka koncepcja świata, że za różnymi siłami w tym świecie stoją różne bóstwa. A to wiatru, tak, a to tego, tamtego, słońca. I zamiast patrzeć na to jako na przedmiot do badania, to przekupywano bogów tychże materii, żeby oni nam służyli. A ci bogowie kłócili się ze sobą. I teraz kto obstawił silniejszego Boga i dał mu większą ofiarę, czyli czytaj łapówkę, to był lepiej ustawiony w tym świecie. I to nie spowodowało postępu naukowego. I to taka kolejna dygresja. Tak samo również ateiści raczej nie byli dobrzy w budowaniu czegoś. Oni byli dobrzy w burzeniu. I mówili ludziom, tu ten porządek taki, siaki, zbudowany na tych tradycyjnych różnych wartościach, o właśnie to wam tak doskwiera, was zniewala i my pokażemy wam, jak to zniszczyć. Ale nie zaproponowali w zasadzie nic pozytywnego, jak na nowo zbudować, w jakim kierunku zbudować, to w takim razie kim człowiek jest. I tak jest do dzisiaj. A więc na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Niech zabrzmi to wzniosłe stwierdzenie, jedno z najwznioślejszych, jakie może człowiek usłyszeć czy wypowiedzieć swoimi słowami. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Tak to brzmi w oryginale. I przez te pierwsze słowa jesteśmy wezwani do tego, żeby odkryć naszą godność jako tych, dla których Bóg to stworzył, jako miejsce naszego życia, w którym mamy przeżywać z Nim społeczność i Go uwielbiać. Innymi słowy, kiedy dzisiaj mówimy, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to znaczy, że nie jesteś dziełem przypadku. To, że tu jesteś, nie jest dziełem przypadku. Twoje życie, choćby się wydawało bardzo chaotyczne albo czasem poza twoją kontrolą, ono ciągle nie zostało wywołane przez ślepy przypadek. Masz Ojca, masz Stwórcę, masz dom. Jeśli czujesz się bezdomny, jeśli czujesz, że życie twoje jest jakąś tułaczką, to ciągle jest ojcowskie zaproszenie: powróć do domu, powróć do mnie, ponieważ to ja wymyśliłem ciebie, to ja ciebie stworzyłem. Ja, Bóg ten właśnie niepojęty, w moim umyśle, chociaż to słowo nie jest adekwatne do Boga, bo to my mamy stworzone umysły, ale w Jego myśli, w Jego sercu zrodziła się chęć i pragnienie posiadania kogoś takiego jak ty i ja. I to płynie w potężny sposób z tych pierwszych słów, które czytamy w opisie stworzenia. Przypominam sobie, chociaż niedokładnie, ale może ktoś jeszcze pamięta, że czytało się kiedyś, chociaż to nie była lektura, ale czytało się kiedyś taką książkę Książę i żebrak autorstwa Marka Twaina. Nie wiem, czy dzieci jeszcze dzisiaj czytają. Przygody Tomka Sawyera to chyba jest, ale była jeszcze taka druga. Ja w zasadzie nie przebrnąłem jej. Chyba w sumie to tylko początek przeczytałem i oddałem, nie przyznając się, bo trzeba było czytać całe książki w naszych czasach. Ale idea tam była taka, że było chyba dwóch podobnych chłopców. Przez przypadek byli po prostu sobowtórami wręcz. Tak? Jeden był księciem, a drugi był żebrakiem, zupełnie z nizin społecznych. I przez jakiś zbieg okoliczności oni się zamienili rolami. I ten żebrak powrócił jako książę, a ten książę chciał zobaczyć, jak wygląda życie poza pałacem. No i miał problemy, żeby wrócić do tego stanu wyjściowego, bo był tak podobny do żebraka, że wszyscy mówili: jesteś żebrakiem, nie pchaj się tam na ten dwór. I nagle okazało się, że on nie ma jak wrócić, no i takie perypetie. Może koloryzuje, ale chyba taki mniej więcej był sens. No a książę był dalej księciem. Nie pamiętam, jaka była jego postawa, ale chyba też nie mógł do tego swojego kolegi dotrzeć. Ale to dobrze znamionuje pewną sytuację, w której jest człowiek. Książę i żebrak. Jest taka właśnie alternatywa. Bóg mówi: jesteś księciem. Poprzez to, że ja stworzyłem niebo i ziemię i wyznaczyłem tobie w tym wszystkim bardzo ważne miejsce. Jesteś moim księciem, Bożym księciem. Jesteś namiestnikiem nad pewną częścią mojego stworzenia, nad moim królestwem, które zaprojektowałem od początku i ciebie dla tego królestwa. Jest ktoś, kto nie chce, żebyś to wiedział. Kto mówi: jesteś żebrak, jesteś dziełem przypadku, jesteś niczym. Oczywiście są różne warianty, czyim to dziełem w tym momencie jesteśmy, jeśli nie Boga. Ale jesteśmy Bożymi synami i córkami, ponieważ zostało w nas jako jedyne stworzenia, jakie w ogóle istnieją, włożony Jego obraz i podobieństwo. Tego nie ma nikt. W taki sposób odciśniętej w Twoim jestestwie Bożej pieczęci, poza ludźmi. Nie czytamy, aby ktokolwiek miał taki ogromny przywilej, a przez to taką cudowną możliwość łączności z Bogiem, ale też i tęsknoty za Bogiem. Ponieważ kiedy oddzielamy się od Niego, kiedy ten Jego obraz zaciera się w nas, kiedy to Jego podobieństwo przestaje być w bliskości z Nim, kiedy jako ludzie zaczynamy wyrządzać sobie straszne rzeczy i historia pokazuje raz po raz, co czyni wojna, co czyni nienawiść narodów, ras. Kiedy jesteśmy tak coraz bardziej oddaleni, to rzeczywiście bardziej przypominamy żebraków niż księciów. I jest tu lekcja do odrobienia. Ty w swoim życiu możesz odwracać ten proces z Jego pomocą. A z jaką pomocą? Oj, tutaj też jest świetne porównanie. Nasz ojciec, widząc, że jego księciowie stali się żebrakami, wysłał swojego arcyksięcia, tak naprawdę on sam, który będąc w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być Bogu równym, stał się dla nas żebrakiem. Poświęcił się dla nas po to, żeby nas z powrotem przyprowadzić do Pałacu Królewskiego. I pytanie jest takie, czyje podobieństwo w tym momencie odzwierciedlam? Kiedy popatrzę na sferę mojego życia i to pytanie kieruję do siebie, ile rzeczy jeszcze jest do zrobienia, abym przypominał Bożego Księcia? Mamy drogę powrotną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas żebrakiem i w ten sposób odbudował dla nas nasze dziedzictwo i to ogromne bogactwo. Tak więc opis stworzenia nie jest taką, powiedzmy, legendą, bajką cukierkową o początkach, że było tak ciągle fajnie, bo nie uwierzylibyśmy. Kiedy czytamy dalej, zwłaszcza trzeci rozdział, upadek człowieka, ogromną tragedię, to widzimy, w jak rzetelny sposób Biblia nam pokazuje zarówno na początku źródło naszej wielkiej godności, a potem wielkiej nędzy. I niestety tacy jesteśmy, że te dwie rzeczy trochę są w nas. Z jednej strony tak, co do powołania, co do Bożego wezwania dla nas, mamy niespotykaną wśród stworzeń godność. Co do tego, co z tym zrobiliśmy w naszym sprzeniewierzeniu, co jesteśmy zdolni czynić sobie, bliźniemu i Bogu, spadamy w najgłębszą z możliwych przepaści. I to jest nasz problem jako ludzi. Mamy w sobie odruchy ku dobremu. Odzywa się w nas czasem sumienie, dopóki go całkiem nie zagłuszymy, a jednocześnie jakby coś silniejszego czasem dominowało nad nami, popychając nas ku złu. Ale jest bardzo dobra nowina nawet w tej wielkiej tragedii. Aczkolwiek nie dzisiaj o tym chcieliśmy mówić. Że zło samo z siebie nie powstało przez człowieka. Tak? Człowiek został skuszony do grzechu przez kogoś innego. A więc na ten nasz świat, którego mieliśmy strzec i pilnować, dokonała się inwazja. I to jest bardzo ważne. Jeśli rozpatrujemy problem naszej winy w tym wszystkim. Ten, kto za tym stoi, on sam już nie ma szansy powrotu. Bóg jest sprawiedliwy. Nigdzie nie pisze, że ta istota kiedykolwiek będzie zbawiona. Nie, dla niego jest przeznaczone jezioro ogniste. A my na szczęście mamy jeszcze szansę odwrócić się. Ponieważ zostaliśmy oszukani i zmanipulowani. Nie umniejsza to naszego problemu, ale dzięki temu szansa jest. Popatrzmy, człowiek został z raju wygnany. Jest to bardzo zła wiadomość, a zarazem wspaniała wiadomość. Bo jakby nie został wygnany, to znaczyłoby, że Pan Bóg z nami sprawę zakończył. Co gorsza, to zło jeszcze mogłoby się utrwalić do takiego stopnia, że Bóg musiałby cały ten projekt zniszczyć. A więc pamiętajmy, to, że tu tak jest, to, że nasi rodzice, prarodzice sprzeniewierzyli to wspaniałe dziedzictwo, wynikło z tego, że przyszło zło, które było agresywną ingerencją w celu zniszczenia tego dobra. Ktoś nam tego pozazdrościł. No i wracamy do początku, do pierwszego rozdziału i właściwie tak patrzę na czas, nie chciałbym przedłużać, nie wiem od czego zacząć. Chyba jednak nie od tego, co pierwotnie planowałem, bo teraz musielibyśmy po prostu werset po wersecie przeczytać cały ten rozdział. a o tej porze już bym nie chciał nas tak bardzo męczyć. Zachęcam, by uczynić to w domu. Nie wiem, jeżeli jeszcze Bóg pozwoli, by rozwijać ten temat, żebyśmy byli zaznajomieni z tym tekstem, takie zadanie domowe, a czy tylko dlatego, dla tej osoby, która tego chce. Bez tego oczywiście też jakoś damy sobie radę. W każdym razie, czytając ten pierwszy rozdział, widzimy absolutnie fantastyczne Boże dzieło. I tu nie chodzi o to, że poznajemy tą całą mechanikę stwarzania, tak? O czym mówiliśmy, że nie poznamy. Natomiast coś jest tu powiedziane. Coś, co dla nas ma mieć jakieś bardzo ważne znaczenie. Widzimy, jak Pan Bóg, i to bardzo króciusieńko, to jest coś, o czym może głębiej warto by było zastanowić się osobno przy następnej okazji. Widzimy, jak Pan Bóg, jak czytamy, ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. No to taki kontrast. Jacie, tu tak wspaniale, Pan Bóg stwarza tą ziemię. Myślelibyśmy, że będzie jakiś wspaniały fajerwerk, a tu mamy bardzo negatywne określenia. Pustkowie, chaos, ciemność, otchłań. Co to ma znaczyć? Wielu się zastanawiało, czy Bóg nie stworzył tu jakiegoś zła. Badałem tą sprawę pod różnymi kątami, bo akurat kiedyś taką pracę miałem teologiczną i tu były bardzo różne pomysły. I na koniec powiem tylko taki wniosek, że to się troszeczkę opiera na pewnej pomyłce, ponieważ nasz przekład, znaczy on nie jest pomyłką, ale idzie troszeczkę w tłumaczeniu, mówię przekład Brytyjki, za Septuagintą, czyli grecką wersją Biblii hebrajskiej, tak? Stary Testament został przetłumaczony na Grekę z myślą o nie Żydach i Żydach, którzy żyli w diasporze aleksandryjskiej w Egipcie i już zapominali język hebrajski. I przetłumaczono. I żeby oddać pewną hebrajską myśl, użyto słowa chaos. W hebrajskim jest tohu wabohu. Naprawdę konia z rzędem, kto nam powie, co to jest. Ale mniej więcej takie słowo bezkształtna pustka najbliżej oddaje ideę tego, czym jest tohu wabohu. Problem polega na tym, że tohu wabohu dla Żydów nie było złem, nie było grzechem, nie było przestępstwem. To po prostu jest coś pustego i bez kształtu. Natomiast dla Greków słowo chaos było mniej więcej równoznaczne z grzechem. Tylko że oni nie przyjmowali pojęcia grzechu, grzechu pierworodnego. Więc mówili, za to, że jest jakieś zło na ziemi, odpowiada chaos. Jak wyprowadzimy świat chaosu i stworzymy świat porządku, czyli kosmos, to to będzie nasze zbawienie. Oczywiście o własnych siłach. No ale to słowo znalazło się tutaj i oczywiście ono o czymś nas informuje. Natomiast musimy pamiętać, że w tym oryginalnym rozumieniu hebrajskim nie było powiązane z czymś złym. Potem widzimy, że Bóg, za chwilę jeszcze do tego wrócę, ale chcę powiedzieć, co jest dalej. Jak taki artysta na scenie, kiedy już to wszystko rozciągnął, kiedy już mamy ogromną pustkę, ciemność i to wszystko, zapala światło. I to jest pierwszy dzień. Tak? Niech stanie się światłość. Od tego musimy zacząć, bo po ciemku to w ogóle nie ma co działać. Potem stwarza przez rozdzielanie. To jest absolutnie ważne dla naszego rozumienia. Nie tylko wytwarza coś z niczego, czy przywołuje słowem, ale też jednocześnie oddziela i porządkuje. I czytamy, że oddziela wody, tak, górne od dolnych, że oddziela później wody dolne i wydobywa suchy ląd. I chodzi o to, żeby to, co on rozdzielił, nie zaczęło z powrotem się zlewać. Dopiero któregoś kolejnego dnia, zwłaszcza 4, 5 i 6, tam umieszcza wspaniałe światła na niebie, zaczyna napełniać ziemię bogactwem życia. Kiedy już ją wydobył, kiedy już osuszył, niech się zaroją. O, wcześniej jeszcze mamy trawę, zieleń, niech rośnie tak pokarm dla tego wszystkiego, co tu się za chwilę pojawi. Czyli najpierw jest catering, a potem są konsumenci. Wspaniałe, cudowne zwierzęta, ale ciągle to nie jest to. Bóg dokłada kolejny dzień. I na końcu szóstego dnia stwarza wreszcie finałową istotę i to jest człowiek, kiedy cały świat już jest przepiękną scenerią. I człowiek jest takim dopełnieniem, koroną stworzenia. Nie mamy tu napisane nigdzie, że jesteśmy koroną stworzenia, ale jest to taka piękna tradycja wczesnochrześcijaństwa od jednego z ojców Kościoła, który nazywał się Klemens. I trzeba się z nim zgodzić. To była dobra intuicja. Wtedy rzeczywiście stało się coś wspaniałego. Pojawił się ktoś, kto mógł wreszcie podziwiać to. Tak byłoby to w sumie tylko dla Boga i aniołów. A tak pojawiła się istota, która była częścią tego wszystkiego, która we wspaniały sposób była w środku tego wszystkiego. I myślę, że kiedy Adam otworzył oczy i to zobaczył, czy wyobrażamy sobie ten moment, jak się zaczęły uruchamiać jego myśli, kiedy był w samym środku cudowności, pełnej chwały. Dzisiaj nasz świat jest zgaszony. To tak jakbyśmy te światła wyłączyli z powodu grzechu. No coś widać, ale to tak jak Las Vegas bez prądu. Ale wtedy było to pełne chwały Bożej. Według tradycji żydowskiej, kiedy on otworzył oczy, pierwsze zdanie powiedział, tak? To nie było jakieś la, la, bla, bla. Kiedy zobaczył to wszystko, rozejrzał się, powiedział, Pan jest królem. To jest tradycja, ale bardzo piękna. O to właśnie chodzi. Tak naprawdę tymi słowami zaakceptował siebie jako tą istotę, którą on stworzył, a jednocześnie uczynił to w ten sposób, że Boga ukoronował nad tym wszystkim. I Bóg tego chciał, Bóg tego oczekiwał i oczekuje od nas do dzisiaj, żebyśmy jako Jego nowa ludzkość, nowe stworzenie jednym głosem powiedzieli, Pan jest Królem. I żebyśmy przeszli do nowości stworzenia. Więc widzimy tutaj taką niezwykłą dramaturgię poprzez te kolejne dni, kiedy od tego, co bardzo niepozorne, co ciemne, co dosyć ponure, Bóg czyni coraz więcej i więcej, porządkuje, rozdziela, a potem napełnia. Jest to niezwykle istotne, dlaczego, jeśli zdążę, jeszcze za chwilę powiem. Ale co z tym chaosem, z tym bezkształtem, z tym pustkowiem? Znowu tutaj przypominam sobie, że są wśród nas fachowcy budowlańcy. I bardzo dobrze, bo chcę znowu z waszej branży użyć przykładu. Wyobraź sobie, że chcesz, tak jak Bóg wtedy, ale oczywiście nie jesteś Bogiem, tak? Ale chcesz zbudować dom. Masz już jakieś miejsce wybrane. Jest tutaj zupełnie pusto. Żeby coś zacząć, to trzeba co? Przywieźć jakieś substraty, tak? Substancje, z której będziesz to budował. Więc przyjeżdża ciężarówka i wywala jakiś tam, nie wiem jak teraz, bo teraz wszystko przywożą, tak? Betoniarki, wylewki robią. Mówię tak trochę po staroświecku. Całą taką górę gliny jakieś, piachu, no, cementu powiedzmy, tutaj wapna, co to jeszcze tam kiedyś, no, no, w zależności od sytuacji, tak? I co, czy my mamy w tym momencie dom? No jeszcze nie, ale kiedyś z tego wszystkiego będzie dom, tak? Zauważmy, mamy już wszystko zgromadzone i zaraz zaczniemy działać. Oczywiście, gdyby jakiś nieuczony budowlaniec, taki jak ja, był za kierownicą tej ciężarówki, to jest wielka szansa, że tam, gdzie był piach, w to samo miejsce wylałbym wodę, a potem wylałbym całe wapno i jeszcze cement i powiedzcie mi, co z tego by wynikło, z takiej mieszaniny jednej wielkiej. No dalej byłoby tohu wabohu, tylko że już by nic się nie dało od tego odzyskać. Ale fachowiec budowlany zwie, że tu umieszczam to, tu umieszczam to, tutaj jest cysterna z wodą, z tego będzie dom. Ja już to widzę, ja jestem fachowiec, ja już widzę ten dom. Ty jeszcze tego nie widzisz, ale on będzie. Ale popatrzmy, żeby zbudować dom, musisz dobrze porozdzielać. Dlaczego? Po to, żeby później dobrze połączyć. Czyli wodę mieszasz z cementem w odpowiednich proporcjach i z tego zaczyna wyłaniać się substancja, która spowoduje, że będziesz mógł łączyć cegły. A jakbyś tak cegły wszystkie wrzucił do betoniarki, nic z tego nie będzie. No i myślę, że reszty przykładu nie trzeba podawać, ale mniej więcej Bóg to czyni, czyli przywiózł tych substratów, one nie były złe, ale to nie był jeszcze finał, tak? To był dopiero początek. Umieszcza światła, coś zaczyna rozłączać, coś zaczyna łączyć. Dlaczego jest to dla mnie, jako człowieka stworzonego na jego obraz i podobieństwo, istotne? Kiedy Bóg tak stwarzał, stworzył w końcu człowieka, wyznaczył mu pewne zadania i mówi tak, 28 werset. Bóg im błogosławił jako mężczyźnie i niewieście i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie. A więc mamy tutaj w ogóle też jako stworzenia Boże unikalną możliwość pewnej kontynuacji jego dzieła stworzenia. Oczywiście nie stwarzamy z niczego, tak? Jako małżeństwo łączymy się w jedno ciało i owocem tego jest nowe życie. Ale zauważmy, nasze decyzje za tym stoją, a Pan Bóg dokłada do tego swoje ja. Więc jesteśmy takimi małymi stwórcami, można powiedzieć. W dobrych proporcjach, tak? Bez nadmiernego wywyższania. W takim zakresie, w jakim Bóg chce, żebyśmy byli. Co to znaczy? Napełniajcie ziemię. Bóg napełniał ziemię. Tak? Bóg na początku tak naprawdę stworzył nasiona, które zaczęły rosnąć. I tak rozwijało się to życie. Dalej, czyńcie ziemię poddaną, poznawajcie ją, opanowywujcie, rozpoznawajcie te cudowne tajemnice, które tam umieściłem. Panujcie nad rybami, nad ptactwem, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Oczywiście to jest przed upadkiem, tu nie chodzi o to, że z maczetą polujemy. Raczej chodzi tutaj o jakiś rodzaj komunikacji, który człowiek w pokoju mógł mieć z tym światem przyrody i zwierząt w cudowny sposób. To wszystko wskazuje, że kiedy Pan Bóg zakończył dzieło stworzenia, chciał, żebyśmy my nie byli tylko automatami, które coś odtwarzają, ale żebyśmy dalej w naszym życiu kontynuowali Jego twórcze dzieło. Właśnie poprzez to. To jest najwspanialsze, kiedy człowiek może robić w życiu coś twórczego. Tak? No chyba każdy się z tym zgodzi. Nasze prace nie zawsze takie są. Możemy ubolewać nad tym, możemy wręcz męczyć się rutyną. Czasami tak trzeba. I marzymy, ale idealnie by było, gdybym mógł tworzyć to lub tamto. Artyści też tworzą, ponieważ Pan Bóg ich do tego wyposażył. Do tego jeszcze, a więc człowiek w jakimś sensie kontynuuje coś, co Bóg zaczął, bo mamy być do Niego podobni. Druga rzecz, to już usłyszy człowiek w ogrodzie Eden, że ma tego ogrodu, ma go uprawiać i strzec. Oczywiście uprawiać, żeby tam coś rosło, żeby ziemia wydobywała swój potencjał za sprawą człowieka. Czyli znowu Bóg jest początkiem tego tworzenia człowieka, a człowiek go kontynuuje. To jest coś niesamowitego. No ale jest też strzec. Mamy tego wszystkiego razem strzec. Wiemy, że tam pojawia się wąż i tak dalej. Ale jeżeli za punkt odniesienia weźmiemy sam ten tekst, to pierwszą rzeczą, czy najważniejszą, przed którą człowiek miał strzec tego miejsca, w którym został postawiony, to było to, żeby przez jego odwrócenie się od Boga świat nie zaczął z powrotem staczać się w te substraty. Żeby nie zgasła światłość, żeby te piękne, cudowne, napełnione chwałą Boże stworzenia nie zamieniły się w dzikie, drapieżne, krwiożercze, straszne bestie. Chcę powiedzieć, że coś takiego się stało. Czytamy o tym gdzieś około 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i to pokazuje, że to zagrożenie było realne. Może świat sekularyzowany nie wierzy, ale naszą postawą posłuszeństwa wobec Boga możemy powodować, że ten świat będzie przyjazny do życia dla człowieka albo będzie jemu wrogi. I to okazało się już na samym początku. Dzisiaj się dużo mówi o klimacie, o odpowiedzialności za stworzenie, ale podsuwa się rozwiązania, które są zupełnie poza Bożą wolą. A Boża droga jest prosta. Wróćmy na Jego ścieżkę. Powiedzmy, Pan jest Królem. Tak? To jest najbardziej ekologiczne stwierdzenie, jakiego Bóg od nas oczekuje. Swoim złem, złem swojego serca, odrzuceniem Bożych rozgraniczeń, które później miały znaleźć przedłużenie w życiu człowieka. Popatrzmy, Bóg na przykład odgraniczył pewien owoc tylko dla siebie, tak? I wyznaczył w ten sposób człowiekowi granice, które miał nie przekraczać. Miał się sam z tym owocem nie łączyć. I co się stało? Człowiek się połączył i upadł, i odszedł od Boga. A w dalszych pokoleniach po Adamie, i to już bardzo niewielu, mamy pokolenie Noego, kiedy jest całkowita moralna, etyczna degrengolada, kiedy żadnych zasad i rozdzieleń, które Bóg ustanowił dla człowieka, się nie przestrzega. I popatrzmy, jaka kara spotyka tamten świat. Wytrysnęły wody otchłani. Jakiej otchłani? Gdzie ta otchłań cały czas była? Ja myślę, że jest to nawiązanie do opisu początków stworzenia, kiedy Bóg rozdzielił wody, kiedy Bóg wyznaczył górne, dolne, aby nie przekraczały swoich granic. Mówiąc krótko, to co w sferze etyki, moralności, posłuszeństwa Bogu człowiek czyni na ziemi, to znajduje też odzwierciedlenie w całym tym porządku. I ponieważ to zostało naruszone, sprowadziliśmy na siebie taką karę, że to wszystko na nas lunęło i sprowadziło na człowieka śmierć. Z wyjątkiem Noego, który był w oczach Bożych sprawiedliwy i Bóg pokazał mu drogę wyjścia. A więc jest bardzo ważne. Jest jeszcze sporo do dodania na ten temat. Chcę tylko powiedzieć, że taką bardzo wspaniałą nowiną jest ta końcowa klamra, którą opis dzieła stworzenia jest zamknięty. Spojrzał Bóg na to wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Bardzo dobre. Każdy wcześniejsze dni, z wyjątkiem jednego, określone są jako dobre. Kiedy Bóg stworzył już człowieka, powiedział, to jest bardzo dobre. Tak, to jest to, o co w tym wszystkim chodziło. Właśnie o was, właśnie o mnie, o ciebie. To są istoty, których ja będę Bogiem, oni będą moim ludem. Będę się wśród nich przechadzał. Chcę, żeby jak żadne inne istoty wchodzili w poziom bliskości i intymności poprzez to, w co ja ich wyposaża. Czy Bóg w tym momencie nie wiedział o tej opcji, że upadniemy, że oddalimy się? Tak, Bóg mógł widzieć całą historię. A mimo to mówi, to wszystko jest bardzo dobre. Szatan przekonuje, to wszystko jest bardzo złe, to wszystko jest do kitu, to wszystko jest słabe. Ale Boże świadectwo mówi nie. Nawet z tym wszystkim, co jako ludzie zrobiliśmy, to wszystko jest bardzo dobre. Ale stawką było to, że Bóg zgodził się oddać za to swoje życie. Tym chcę zakończyć. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował co? Umiłował świat, ale nie świat, w którym rządzi szatan. Gdyby tam było hebrajskie słowo, ja zgaduję troszeczkę, ale przypuszczam, to jest taki, powiedzmy, nieoderwany od rzeczywistości. Gdyby tam było hebrajskie słowo, jest chyba kosmos po grecku, ale to nam dużo nie mówi w sensie kontekstu. Gdyby było hebrajskie słowo, byłby wyraz olam. Olam to jest właśnie szamaim ve et haarec. Ziemia i niebo według Bożego pierwotnego zamysłu złączone pokojem. Ja myślę, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna. To jest świat, o którym czytamy od 21 rozdziału Księgi Objawienia. I widziałem nowe niebo, nową ziemię. Widziałem Jerozolimę, która zstępuje. To jest dopiero wspaniała wiadomość. Mimo knowań złego, mimo naszej, nie naszych wszystkich, tak, my się od tego odwracamy, ale naszych prarodziców, kolaboracji. Bóg i tak przez mękę historii na samym końcu wyprowadza cudowne, świetliste, wspaniałe miejsce, daleko lepsze niż ogród Eden, z zamieszkania człowieka ze sobą. To jest właśnie świat, który On umiłował i za który umarł Jego Syn, nasz Mesjasz. Jemu za to niech będzie chwała. Amen.